W Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Eleonora Kirwiel z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Rozmawiamy o sytuacji, o wojnie na Ukrainie, także w kontekście tych ostatnich działań prezydenta Federacji Rosyjskiej związanych z ogłoszeniem częściowej mobilizacji. I teraz chciałbym zacząć, pani doktor, naszą rozmowę od tego wątku, który gdzieś już się pojawiał pod koniec pierwszej części, czyli no właśnie, wszystko zależy od tego, jak się resort czy ten aparat siłowy zachowa, ale też wiele pewnie zależy od tego, jak się zachowa otoczenie Putina. Część ekspertów już nie od dziś przecież mówi o tym, że Putin może być okłamywany, czy nie znać pełnej, nie mieć pełnych informacji o tym, co się dzieje na ukraińskim froncie. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest i no właśnie, co to ogłoszenie mobilizacji, czy rzeczywiście może być efektem jakiegoś niepokoju także wśród bliskich współpracowników Putina?
No, powiem w ten sposób, wśród wielu ekspertów też podkreślano to, że tu jest jakby no, walka różnych opcji przy Putinie, prawda, i że tutaj ta opcja siły, czyli właśnie tego, żeby tą walkę bardziej no, przyspieszyć, prawda, jest coraz bardziej zaangażować. Zresztą te Z-patrioci, o których mówiłam, to cały czas nawiązywali do tego, żeby tą mobilizację jak najszybciej rozpocząć, chociaż teraz to już mówią, że to jest oczywiście za późno, prawda, ta sprawa. Dlaczego? Ja ogólnie nie chciałabym wchodzić w takie niuanse, prawda, tego, co może się stać. Wszystko się stanie, jeżeli się stanie, to tak jak jest w Rosji i było w Rosji, to się stanie bardzo szybko. Jeżeli faktycznie zaistnieje sytuacja jakiegoś bardzo mocnego zagrożenia dla otoczenia Putina, to myślę, że my się dowiemy o tym albo od razu, albo po jakimś czasie, ale na pewno będą widoczne, że tak powiem, te wszystkie poczynania. Ale nie chciałabym wchodzić w takie niuanse. W moim przekonaniu tutaj właśnie sprawa i w ogóle mobilizacji i tego wszystkiego, co się z nią związane, jest bardziej, tak jak mówiłam, ma te dwa aspekty, zewnętrzny i wewnętrzny. I jednym z takich też jakby kierunków, do kogo kierował swoje orędzie też Putin, to było oczywiście, to był Zachód i przywódcy Zachodu, w tym sensie, że on też podbija stawkę o to, żeby jak najszybciej rozwiązać ten konflikt, bo jakby przyspieszenie tej sprawy mobilizacji i wszystkich innych rzeczy z nim związane, bo tutaj są i prawda te referenda, które mają być przeprowadzone właśnie
Rozpoczęły się już te referenda, które mają potrwać do 27 września. One tutaj jest de facto, nikt chyba co do tego nie ma wątpliwości. Ich wynik jest przesądzony i Kreml po prostu przygotowuje aneksję.
No to jest przede wszystkim
powtórka.
Zrobione jest po to, żeby utrzymać te tereny, prawda? No, Putin tu w tym momencie zachowuje się jak bandyta z wielkiej drogi, bo on uważa, że to, co można siłą, prawda, wziąć i później w jakiś sposób ustalić swoje zasady, prawda, to ma działać. I w ogóle niech pan zauważy, od momentu rozpoczęcia tej wojny, ten ogrom kłamstw, różnego rodzaju takiego krętactwa, prawda, i tak dalej, który jest dzisiaj w polityce i wprowadziła ta Rosja do tej właśnie takiej debaty publicznej, do gry dyplomatycznej, on jest ogromny. Tego do tej pory na taką skalę tego nie było, prawda? I Zachód, reakcja Zachodu jest znamienna w tym momencie.
No tak, jest w ogóle wprost potępienie, jest mowa o pseudoreferendach.
Nie ma paniki, tak jak w Rosji,
tak jest.
Niech pan zauważy.
Mamy reakcję sekretarza generalnego ONZ-u, mamy wypowiedzi NATO, które wprost mówią o tym, że te deklaracje i te pseudoreferenda nie ma mają i nie będą miały żadnej mocy prawnej.
Oczywiście i tutaj właśnie to jest jakby ta no jakby taka gra Putina w tym sensie, że te referenda mają wskazać tą granicę, poza którą Ukraina ma się nie posunąć, prawda? I nieprzypadkowy szantaż nuklearny, prawda, i tak dalej. Właśnie w tym też kontekście, prawda, że to już jest nasze terytorium i w sensie wojskowym, niech pan zauważy, przecież Putin i jego otoczenie, nawet i przed tą mobilizacją, mówili też o tym, że oni są gotowi do negocjacji, do rozmów pokojowych. To strona ukraińska nie chce. Tylko no tak. A jakie żądania strona rosyjska?
Strony ukraińskiej jest takie, że powrót do tej granicy państwa ukraińskiego i to jest jakby ważne.
Oczywista, że tak powiem, pozycja.
Tak jest.
A strona rosyjska, negując w ogóle wszystkie zwycięstwa Ukraińców na froncie, mówię o tym, o nie, nie, to co my chcemy, to ma być nasze, a i na takich zasadach możemy pertraktować.
Usiąść do rozmów.
No to jest trochę, to jest mocno niepoważne, prawda. I pomimo tego, o tym samym mówił przecież Putin też w Samarkandzie, prawda, kiedy był na właśnie tym spotkaniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, prawda. Ale nikt go też tam nie słuchał. I wszyscy mu tam też powiedzieli, wielcy tego świata, w sensie Chiny, prawda, Indie, że trzeba zakończyć tą wojnę. No i on chce zakończyć tą wojnę w taki sposób, jaki wydaje mu się najbardziej, że tak powiem, najlepszy z możliwych. Dlatego, że linia frontu, pamiętajmy, jest bardzo długa.
Ponad 1000 kilometrów.
Rosjanie mają naprawdę olbrzymie straty w tych jednostkach, które, prawda, są jakby na tej linii frontu. I oni muszą, ta mobilizacja też ma służyć temu, żeby jak najszybciej właśnie te niedobory w sile, prawda, no ludzkiej, nie ukrywajmy tego, chociaż to jest bardzo okrutne, prawda, uzupełnić. Dlatego na przykład Jakuci, Buraci, tak jak mówiłam wczoraj, właśnie słuchałam ich społeczeństwo, mówię, że to jest eksterminacja ich narodów. Dlatego, że oni naprawdę masowo są wysyłani teraz i wysyłani są do jednostek 500 kilometrów od miejsca zamieszkania z informacją, że za 2 tygodnie będą na froncie. Czyli to jest mięso armatnie, bo w 2 tygodnie ci ludzie, którzy nawet kiedyś tam byli na przysposobieniu wojskowym albo nawet skończyli, prawda, byli w wojsku, nie potrafią dzisiaj w ciągu 2 tygodni w jakikolwiek sposób opanować tą sztukę przebywania i bycia w ogóle wojskowym.
Tym bardziej, że na, po drugiej stronie mają przeciwnika być może mniej liczebnego,
w ogóle zupełnie,
ale morale armii ukraińskiej jest nieporównywalnie większe. Oczywiście wsparcie Zachodu jest ukraińskiej armii potrzebne, ale o czym też i mówił polski prezydent ostatnio w ONZ-cie, ukraiński prezydent o tym mówi, no że determinacja ukraińskiej armii jest ogromna, wola zwycięstwa jest przeogromna.
To jest pierwsze, czyli właśnie morale i to faktycznie tutaj my nie możemy temu zaprzeczyć, bo Ukraińcy bronią własnej ziemi, ale to, co jest jeszcze istotne, to jest już armia, która w trakcie tej wojny właściwie zrobiła olbrzymi skok taki właśnie ewoluacyjny. To jest już armia zupełnie inaczej funkcjonująca. Ona i była na początku już zupełnie...
Zupełnie inaczej niż było 2014
oczywiście,
rok, kiedy była dokonywana aneksja Krymu, prawda?
Oczywiście.
Właściwie można powiedzieć bezboleśnie.
Tak jest. I dzisiaj ta armia no, tworzy zupełnie inny potencjał wojskowy niż to, co przeciwstawia im Putin. Rosjanie idą tą drogą, którą idą od stuleci. Masa rosyjska, rosyjskiego społeczeństwa, krwią tych ludzi, zrobimy sukces tej wojny. to już tak nie działa. To jest bardzo krótkotrwały i w sensie wojennym w ogóle nie zmienia sytuacji.
Ale w takim razie, czy należy, czy świat powinien być zaniepokojony tym, jak pani to sformułowała? No właśnie, szantażem nuklearnym. No bo właściwie w czwartkowej Rzeczypospolitej można było przeczytać, że wojna jądrowa nie była tak blisko od 60 lat.
No powiem w ten sposób. Proszę sobie przypomnieć, w każdym momencie krytycznym dla strony rosyjskiej w tej naszej historii od końca II wojny światowej zawsze jest ten szantaż nuklearny wyciągany z kieszeni. To jest normalna taktyka właśnie strony rosyjskiej. Tak było za czasów Związku Radzieckiego, tak mamy i teraz. Sytuacja oczywiście, że jest krytyczna dla Rosji i znowu mamy wyciągnięty właśnie ten atut, prawda, i tą kartę przetargową, ten szantaż, prawda, nuklearny. I czy my mamy czego się obawiać? Oczywiście, że obawy zawsze będą, dlatego że to jest broń masowego rażenia.
No, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden podczas swojego wystąpienia przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ mówi, że wprost nikt nie jest w stanie wygrać wojny jądrowej, nigdy nie może do niej dojść.
Oczywiście, że tak. To jest i zawsze było pewnego rodzaju czynnik wstrzymywania przeciwnika. Od momentu II wojny światowej tak zawsze było. Rosjanie zawsze wyciągali to właśnie w tych momentach krytycznych. Cały Zachód uznawał, że no niespełna rozumu ludzie, trzeba na nich uważać. I dla Rosjan taka sytuacja też była wygodna, proszę zauważyć. No jeżeli nas uważają za takich, to będą się bać, prawda?
I to był to element choćby zimna wojna.
To i to doskonale... tak działa. To cały czas tak działa i to działa nadal. Czy może dojść do jakiejś eskalacji w tym zakresie? Ja uważam, że to jest tylko i wyłącznie szantaż. Szantaż, który ma naprawdę bardzo mocne podłoże emocjonalne i dlatego tak wszystkich nas dotyka. Bo tutaj jest, tu nie ma gdzie uciec od takiej rzeczy, dlatego dla nas to, dla społeczeństw całego świata to jest olbrzymi strach przede wszystkim. Ale z perspektywy tego, w jaki sposób działa broń jądrowa, prawda, użycie tej broni i tego, w jaki sposób jest ona penetrowana, na przykład to, co się dzieje w Rosji, prawda, z bronią jądrową, przez wywiad amerykański, wywiad brytyjski. To jest naprawdę sprawa, która jest dzisiaj na pewno od samego początku wojny, ale ja powiem więcej. Cały czas wywiad brytyjski, wywiad amerykański penetruje takie sytuacje i to jest naprawdę sprawa najwyższej wagi. Użycie takiej broni, a szczególnie na przykład tak jak się mówi broni taktycznej, to jest jeszcze trudniejsza sprawa niż użycie broni masowego rażenia takiego, prawda, większego zasięgu. Więc to jest od razu widoczne. Z tego, co słyszałam i wczoraj właśnie słuchałam takiego eksperta wojskowego ukraińskiego Romana Svitane, który mówił o tym, że raczej Putinowi w ogóle nie chodziło o broni jądrowej, użycie właśnie w tej triadzie, tylko bardziej chodziło o to, że może posłużyć się tym, żeby zaatakować elektrownie jądrowe, które znajdują się na terenie Ukrainy, żeby skierować cały pył radioaktywny na Europę. Tym samym właśnie jakby Ukraińcy bardzo mocno akcentują sprawę na to, żeby była obrona przeciwlotnicza i żeby była ochrona tych elektrowni jądrowych, co uważam jest bardzo ważnym właśnie tu elementem. Pierwszy raz usłyszałam taką opcję i uważam, że raczej to jest coś, co jest możliwe też właśnie na pewno eksperci i w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie biorą pod uwagę też takie możliwości. W ogóle uważam, że tą reakcją jak zawsze właśnie tutaj i to, co się stało w tej wojnie i to, co jest bardzo widoczne, to reakcję Zachodu, będzie coraz większe wspieranie Ukrainy i coraz lepsza broń, łącznie z atakiem MS, prawda, która ma olbrzymi zasięg i tak dalej. I to będzie bardzo mocne nadal właśnie pójście w tą stronę. Już nikt nie będzie z Putinem w jakikolwiek sposób układać. To już jest, no wiadomo.
Chociaż mimo tego, że wojna trwa już ponad pół roku, to wciąż z Unii Europejskiej i z zachodniej Europy płyną jakieś takie umizgi ze strony niektórych przywódców pod adresem Putina.
Powiem to w ten sposób. To jest w moim przekonaniu bardziej skierowane do własnego elektoratu na Zachodzie. Dlatego, że no nie ukrywajmy, my teraz stoimy też przed wielkim kryzysem energetycznym w Europie. I przywódcy europejscy jednak są bardzo mocno związani z własnym elektoratem.
To nie bezpieczeństwo Ukrainy to jedno, ale trzeba dbać w pierwszej kolejności o własnych obywateli.
Dokładnie. Własny elektorat jest jednak tutaj takim bardzo mocnym elementem, który wyrównuje też pewne rzeczy. I dlatego czasami te elementy właśnie gdzieś tam są w taki sposób widoczne. Ale to nie jest ten trend, który by był, niech pan zauważy, tym głównym trendem. Ja jeszcze może to, co chciałam na pewno powiedzieć, jeżeli mówimy o to orędzie, prawda, o tej mobilizacji 21 września, to powiem, że niezwykle symbolicznym tego dnia było to, że późną nocą właśnie dokonana została wymiana jeńców Azowu.
I ponad 200 jeńców żołnierzy, a z kolei wymienionych między innymi na rosyjskiego oligarchę.
Człowieka bardzo bliskiego do Putina. Tak. Prawda? Medwedczuka. 50, chyba bodajże 5 jeszcze jeńców rosyjskich, ale tutaj jakby proporcje są bardzo widoczne. Ale ja w ogóle nie uważam, że to są rzeczy sprzężone ze sobą, czyli że Rosjanie chcieli, żeby to tak się stało, dlatego że proces wymiany to jest proces, który trwał bardzo długo.
Bardzo tak.
Właściwie od momentu, kiedy już oni dostali się do niewoli, już się zaczął ten proces. Ten proces było zaangażowane bardzo dużo wywiadów, państw.
Dziękował Zełenski prezydentowi Erdoganowi, dziękował Arabii Saudyjskiej.
Dokładnie. I tutaj, ale i to też pokazuje ten wymiar chaosu, który w administracji rosyjskiej panuje, że w ten sam dzień, kiedy Rosjanom mówi się, że musicie umierać za ojczyznę, prawda, wypuszcza się ludzi, którzy de facto są, tworzą kwintesencję i pokazywani są przez propagandę rosyjską, jako ci najgorsi, prawda, naziści i którzy są twarzą tych nazistów ukraińskich. I oni są
wypuszczani.
To jest dla mnie to jest bardzo symboliczne, pomimo tego, że tak jak mówię, ja nie łączę te dwa wydarzenia, bo ta decyzja o mobilizacji była bardzo szybka i dlatego tutaj wydarzyło się tak, jak się wydarzyło, a ten proces był bardzo długi i on już był przygotowany.
Ale rzeczywiście wizerunkowo Zełenski też rozegrał to w sposób fantastyczny. Przekazał swojemu społeczeństwu, że ma 215 dobrych informacji, prawda?
Dowódców, zwolnienie wszystkich 5 dowódców, którzy dzisiaj znajdują się w Turcji i oni nie będą mogli do końca wojny wrócić, bo to jest jakby warunek tego, niech pan zauważy, Turcja nawet w momencie, kiedy już byli właśnie trafiali do niewoli Azowcy, w momencie, kiedy już kończyła się, prawda, właśnie ta sprawa z Mariupolem, turecki Erdogan wtedy zaproponował, że my zabierzemy wszystkich Azowców do Turcji i później ich, prawda, i do końca wojny oni u nas zostaną później, żeby nie walczyli oczywiście i później ich... I on do tego doprowadził też. Czyli to jest też wzmocnienie bardzo mocno pozycji Erdogana i Turcji, prawda, w tym układzie
jako
geopolitycznym.
Jako gwaranta ewentualnie przyszłego procesu pokojowego.
To jest cały czas granie właśnie do swojej bramki, prawda, Erdogana. Bardzo umiejętne granie.
O tym wszystkim dziś rozmawialiśmy. Oczywiście tych wątków związanych i też z przyszłymi scenariuszami rozwoju sytuacji na Ukrainie jest pewnie jeszcze wiele, ale nie raz będziemy do tego w naszym programie wracać. Tymczasem za dziś bardzo dziękuję dr Eleonora Kirwiel z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS. Była gościem Studia Wschodniego.
Dziękuję. Dziękuję bardzo.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.